Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie służebnym, drogie siostry, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzieci Boże. Na przełomie tego, co za nami i tego, co jeszcze chce dać nam Pan, patrzymy na to, co należy do przeszłości i zadajemy sobie pytanie, czy miniony rok, który zakończyliśmy 11 godzin temu, przyniósł nam więcej zysków czy strat? Świat robi rachunki, remanenty, podsumowania. Patrzymy na to, co za nami. Czy staliśmy się mądrzejsi? Czy jesteśmy dzisiaj bliżej Boga niż 1 stycznia ubiegłego roku? Czy co zyskaliśmy? Co z marzeń udało się zrealizować? Ktoś z nas mieszka w nowym domu, kupił mieszkanie w bloku. Ktoś inny doczekał się wreszcie syna albo wnuczki. Ktoś inny z kolei cieszył się, bo właśnie zawarł sakramentalny związek małżeński albo przyszedł na upragnioną emeryturę. Co nas w tym roku ucieszyło? Ze spraw ludzkich i jeszcze ważniejsze, ze spraw bożych. Ile było nas w tym roku, a ile było Boga w nas? Będziemy robili sobie może jeszcze te rachunki, bo historia jest najlepszą nauczycielką i warto uczyć się na własnych błędach, ale też doceniać dobro i łaski, które Pan dał i które rozpoznaliśmy jako dobre. Co przed nami? Jaki będzie ten rok? Aby nie był gorszy od poprzedniego, mówią co niektórzy składając sobie życzenia. Tylko tyle? Tylko takie masz ambicje? Aby ten rok nie był gorszy od poprzedniego? Ty, chrześcijaninie, dziecko Boże, dla którego najlepsze powinno być ciągle przed nim? Słyszycie? Najlepsze jest ciągle przed nami. I nie dlatego, że Pan obiecał nam kiedyś niebo, ale w tym życiu również. Jeśli my go nie opuścimy, bo on nas nie opuści, najlepsze jest ciągle przed nami. Dlaczego? Bo dla ateistów nadzieja umiera ostatnio. Dla dzieci Bożych nadzieja nie umiera nigdy. Słyszycie wy, którzy pochowaliście w zeszłym roku babcię, matkę, straciliście po raz trzeci ciążę i znowu poronienie? Dla chrześcijanina nadzieja nie umiera nigdy. Wy, którzy doświadczyliście bankructwa, kryzysu w małżeństwie, a może jesteś właśnie od kilku miesięcy w separacji, a może straciłaś relację z dorastającym synem, albo córka kolejny rok na kartę rowerową bez ślubu kościelnego i dodatkowo jeszcze nie ści swoich dzieci, twoich wnuków. Słyszycie? Dla chrześcijanina nadzieja nie umiera nigdy. Oto ta, która jest patronką nadziei, oto ta, która jest pełna nadziei. Święta Boża Rodzicielka, której dzisiaj obchodzimy uroczystość. Ona nas rodzi do nadziei. Ona nas rodzi do wiary i ona rodzi w nas miłość, bo sama jest tą najczystszą, niepokalaną miłością. Maria, jaki będzie ten rok? Kto to wie? Czy wreszcie politycy uzgodnią porozumienie i nastąpi pokój na Ukrainie i zakończy się ludobójstwo w Palestynie? Chcielibyśmy, ale czy tak się stanie? Nie mamy na to wpływu. Czy wreszcie zakończy się ludobójstwo dzieci nienarodzonych? A na to już mamy jednak jakiś wpływ. Czy zmniejszy się ludobójstwo dzieci nienarodzonych? Na to już mamy jakiś wpływ. Przez to, że zaangażujemy się w obronę życia, że przestaniemy my, katolicy, głosować na tych, którzy nie wstydzą się mówić, że są za aborcją, choć sami by aborcji nie dokonali. Na to akurat mamy wpływ większy niż na to, czy wojna na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie się zakończy. Na to mamy wpływ. Czy trafimy na dobrego lekarza, który szybko zdiagnozuje nasze przyczyny cierpienia? I postawi własną, bo nie tylko właściwą diagnozę, ale również odpowiednią terapię? Nie wiemy, jaki będzie ten rok. Czy będzie to rok, w którym pani w banku stwierdzi, że macie zdolność kredytową i pozwoli wam zaciągnąć kredyt, czyli założyć smycz na szyję na 30 lat, bo macie marzenie wreszcie mieszkać na swoim, a nie z rodzicami? Tego nie wiemy. Mamy swoje plany, mamy swoje marzenia. Jaki będzie ten rok? A może pójdziemy do wróżbity Macieja? Może on nam powie? Tylu do niego dzwoni i proszą. Wróżbito Macieju, jaki będzie ten rok? Co mnie czeka? Jaka będzie moja przyszłość? Dalsza czy bliższa, pani Klementyno? No ta najbliższa. Pani Klementyno, karty mi mówią, jeśli chodzi o najbliższą pani przyszłość, że w dzisiejszej nocy będzie ciemno. I było ciemno. I jak tu nie wierzyć w karty? Jak tu nie wierzyć w gwiazdy? Jest taka jedna gwiazda, która inaczej świeciła niż wszystkie inne. Powtórzyć? Bo niektórzy dopiero teraz zaczynają się śmiać. Jest taka jedna gwiazda, która była inaczej świeciła. Jest taka jedna gwiazda, która pokazała na Jezusa. I jest ta, która została nazwana Stella i gwiazda. Maria. Jest taka gwiazda, która pokazuje na swego syna i mówi: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn, bo jeśli tak będzie, to zobaczycie cuda, jak uczestnicy wesela w Kanie. Zobaczycie w tym roku błogosławieństwo i we wszystkim to błogosławieństwo rozpoznacie. Nie musimy się bać tego roku. Nie powinniśmy się bać tego roku. Dziś w drugim czytaniu usłyszeliśmy: nie jesteście już niewolnikami, lecz synami, córkami, ponieważ waszym Bogiem jest ten, do którego możecie mówić Abba, tatusiu. Wchodzimy w ten rok, ale w tym roku, który dla nas jeszcze nieznany, jest nasz przewodnik, zwiadowca, Jezus, Syn Boży, na którego pokazuje Maryja: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie On. Dlatego chcę was dzisiaj zaprosić, bo ilekroć mam szczęście 1 stycznia głosić kazania, byśmy z góry podziękowali za to, co Bóg na ten rok przygotował. Wierzycie, że Bóg jest dobry? Tylko niektórzy. Reszta jest czymś innym zainteresowana, tak? Albo ma wątpliwość. Czy wierzycie, że Bóg jest dobry?
Tak.
Czy wierzycie, że nas kocha?
Tak.
A ten, kto kocha, chce dobra osoby kochanej. Wierzycie w to?
Tak.
To czego się boimy? Nie musimy się niczego bać. W tym roku czeka nas tylko i wyłącznie błogosławieństwo. I nawet jeśli źli ludzie uczynią jakieś zło, albo my sami, dobrzy ludzie, uczynimy zło, bo tak naprawdę nie ma złych ludzi, jest tylko człowiek, który odwraca swoje serce od Boga, to nawet z tego Bóg wyprowadzi to błogosławieństwo. Ponieważ święty Paweł w liście do Efezjan napisał: zawsze za wszystko dziękujcie. Ponieważ pisząc w liście do Rzymian przekonywał: Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według jego zamiaru. Czyli jeżeli Bóg współdziała we wszystkim z tymi, którzy go miłują, to znaczy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czy w tym roku skończą się wojny? Tego nie wiemy. Może zaczną się nowe gdzieś w innej części świata, może globalna. Tego nie wiemy. Czy w tym roku skończą się twoje problemy finansowe, zdrowotne? Czy w tym roku pojednasz się z synową, która nie chciała przyjść na Wigilię i przyłamać się z tobą opłatkiem? Albo teściami? Tego nie wiemy. Chcielibyśmy, by to się stało. Ale Bóg nawet z tego wyprowadza dobro i czegoś nas uczy. Bo Bóg wie o tym i jest w tym. 1 stycznia, kilkanaście lat temu, głosiłem podobne kazanie. I podobnie zachęcałem, byśmy 1 stycznia, jako dzieci, które wierzą, że Bóg jest dobry i pragnie ich dobra, byśmy z góry podziękowali za to, co Bóg dał. A w tym roku może przyjść choroba. Może przyjść. Może przyjść cierpienie. Bóg nie jest sprawcą cierpienia, ale diabeł oskarża, że jeżeli cierpienie jest, a Bóg nas nie uzdrawia, to Bóg jest winny cierpienia. Bóg wyprowadzi dobro. Bóg wyprowadzi dobro. Tak, jest cierpienie, którego Bóg od razu nie zabiera. Jak ojciec, który prowadzi dziecko na fotel dentystyczny i nie zabiera mu cierpienia. A nawet więcej, umożliwia lekarzowi, dentyście, by robił swoje. A skutkiem tego, co robi dentysta, jest cierpienie dziecka. Ale mądry ojciec przytrzyma ręce dziecka, a nie dentysty. Bo jest cierpienie, które uszlachetnia. Jest cierpienie, które ocala. Tak zwane cierpienie zbawcze, po którym później jest lepiej. I wie to tata, mama, kiedy od dzieci wymagają często rzeczy, jakie dla nich wydają się być cierpieniem. I wie to Bóg. Więc w tym roku może pojawić się w naszym życiu nowe cierpienie. Po ludzku nowe straty, nowe problemy. Ale jeżeli dziś zaprosimy Boga, mówiąc: dziękuję ci za to, cokolwiek by się nie zdarzyło, bo wiem, że w tym będziesz i wiem, że z tego wyprowadzisz dobro, bo nie ma tego złego, co by z tobą na dobro nie wyszło, dla mnie to będzie błogosławieństwem. Kiedy wspomniałem przed chwilą, kilkanaście lat temu głosiłem takie kazanie, rok później, chodząc w tej samej parafii po kolędzie, spotkałem pewną kobietę koło 50, która mi powiedziała: rok temu słuchałem księdza kazania 1 stycznia, a ksiądz powiedział, żeby z góry podziękować za to, co Bóg da w tym roku. A mnie myślałem, że krew zaleje. Bo ja 1 stycznia tamtego roku czekałam na operację na kręgosłup. Bo ja 1 stycznia tamtego roku byłam 11 lat po odejściu męża, który poszedł do innej kobiety i zostawił mnie z trójką chłopców, naszych synów. Było ciężko. A ksiądz mówił, żeby dziękować za to, co będzie. Za co? Za wszystko, ksiądz mówił. Za wszystko? A jak się operacja nie uda, za to też mam dziękować? A jak będę sparaliżowana, za to też mam dziękować? A jak synowi, którym coraz wyraźniej było widać, że brakuje ręki mężczyzny, ojca, zaczną się ode mnie odwracać i będą sprawiali jeszcze większe problemy wychowawcze, za to też mam dziękować? A jak mi zabraknie pieniędzy do pierwszego i płacenia na rachunki, ponieważ przez paraliż kręgosłupa będę miała rentę, a nie zarabiała, za to też mam dziękować? Myślałam, że mnie szlak trafi. Nie mogłam do końca wysłuchać kazania, ale wytrzymałam. A później wróciłam do domu tamtego 1 stycznia i wieczorem w modlitwie pomyślałam sobie tak. Ostatnie 11 lat było ciężkie, ale Bóg mnie nie opuścił. Dał mi siłę. Chłopcy na złą drogę, póki co, daj Boże, nigdy nie zeszli. Daje mi siłę i koniec z końcem wiąże. Czy teraz Bóg by miał mnie opuścić? Skoro przez 11 lat nie opuścił? A jeżeli mnie Bóg nie opuścił, bo mnie kocha i nie chce opuścić, to dlaczego mu nie mogę podziękować z góry za 12 rok, w którym na pewno Bóg zrobi wszystko, by mi pomóc? Ten ksiądz chyba tak głupio nie mówił. Jeżeli Bóg mnie dotychczas nie opuścił, to w imię czego miałbym nie opuścić, jeśli ja go nie opuszczę? I podziękowałem za to, co Bóg da w tym roku. A 2 stycznia budziłam się rano i znowu podziękowałam za to, co Bóg da mi dzisiaj i w tym nowym roku. I 3 znowu. I 9 stycznia dziękowałam po raz kolejny. Rano. Za to, co Bóg da. A w południe dzwonek do drzwi. Ja otwieram. Ex-mąż przede mną stoi. Bo nie mieliśmy rozwodu, tylko separację. A finansowo wspierał dzieciaki. Dawał alimenty. Stoi mąż i mówi, chcę z tobą porozmawiać. Chcę ci powiedzieć, że od paru miesięcy się zmieniam. Nie jestem z tamtą kobietą. Wydarzyło się coś w moim życiu duchowym. Wróciłem do Boga. Przepraszałem go za moje grzechy. Dziś chcę przeprosić ciebie. Nie wiem, czy dasz mi szansę, bo on nie zasługuje na szansę po tym, co ci zrobiłem. Ale jeśli kiedykolwiek byś uwierzyła w to, że coś się we mnie dobrego stało, jeśli byś uwierzyła, że Bóg mnie zmienił i zechciała, pozwoliła mi dać szansę, to cię o to proszę. Kiedy on to mówił, ja nie wierzyłam własnym uszom. Bo ja od 9 dni dziękowałam za to, co będzie. Ja się wszystkiego spodziewałam. Diabła oczywiście spodziewałam. Ale nie męża, który po 11 latach będzie mnie prosił, żebym mu dała szansę. I co miałam zrobić? Właśnie skończyła się moja oktawa. 9 dni dziękowania. 9 dzień nowenna. Tego, co ma być. Wszystkiego się spodziewałam, ale nie męża, który mnie będzie prosił o przebaczenie i szansę. To co miałam powiedzieć? Miałam mieć żal teraz do Pana Boga. Za wszystko dziękowałam, ale nie za to. Za to i to nie. To by było nieuczciwe. To by było podłe. I zrozumiałem, że to mi dał Bóg, czego się absolutnie nie spodziewałem. I proszę księdza, dałam mu szansę. I od prawie roku mąż jest ze mną, widzi go, ksiądz, bo było to po kolędzie rok później. A następnego nie chodziłem po kolędzie w innym miejscu, a dwoje młodych małżonków, ludzi po 30, powiedziało, słuchaliśmy księdza kazania w zeszłym roku. Byliśmy już po 8 latach małżeństwa i nie mogliśmy zdać w ciąży, a lekarze ciągle nas namawiali na in vitro, bo wszystkie inne sposoby leczenia niepłodności zawiodły. Więc chociaż jeszcze to. A myśmy się bronili, choć coraz bardziej skłanialiśmy się, bo mieliśmy coraz większy żal do Boga i Kościoła, dlaczego nie możemy mieć dziecka. A ksiądz powiedział, żeby dziękować. I ksiądz powiedział w kazaniu, podziękujcie za wasze problemy z płodnością. Ksiądz mówił o tym w kazaniu. Ksiądz nie wiedział, że my tam jesteśmy. Podziękujcie w ciemno za 8 czy 10 czy któryś tam rok bezpłodności, bo Bóg ma wobec was plan i na pewno wyprowadzi dobro i chce, żebyście byli rodzicami, tylko jeszcze nie wiecie w jaki sposób. To mówiłem rok wcześniej. I ci małżonkowie powiedzieli do mnie, proszę księdza, płakaliśmy, ale uwierzyliśmy słowu, bo ksiądz powiedział ze świętym Pawłem, z listu do Filipian, że wszystkie wasze modlitwy zanoście do Boga w błaganiu z dziękczynieniem. Błagajcie o coś i już podziękujcie, jak Bóg wysłucha. Nie musi tak jak wy, ale na pewno wysłucha. I proszę księdza, dziś rok po tym kazaniu proszę spojrzeć. I zaprowadzili mnie do drugiego pokoju, gdzie spało miesięczne dzieciątko. Jak my bardzo księdzu dziękujemy, powiedziała ta szczęśliwa matka. Na co ja odpowiedziałem, nie dziękujcie mnie, tylko Bogu, ja się do tego nie dotykałem. Naprawdę się do tego nie wierzę. Czy jesteście gotowi podziękować za to, co będzie? Uwaga! Cieszę się, że słowo budzi wiarę, ale to może być choroba. To mogą być trudne sytuacje, to może być bankructwo. Nie dla, daj Boże, nie przez nasz grzech, ale od nas, przez nas niezawiniony. To mogą być różne sytuacje. Czy wierzycie, że w tym, co nas czeka, cokolwiek nie będzie, będzie Bóg? Bóg będzie o tym wiedział i nie opuści swoich dzieci. Wierzycie w to? To powstańmy. I razem z Marią podziękujmy z góry, bo ona, kiedy dowiedziała się, że będzie matką, od razu rozpoczęła hymn Wielbi dusza moja Pana. Dziękowała i za wybraństwo, i za Bożą miłość, ale również za plan, który Bóg miał. A to, co miało się wydarzyć w kolejnych latach jej życia na ziemi, to było wiele trudnych momentów, od Betlejema, a wcześniej od tego, jak przyjmie to Józefa, później przez ucieczkę do Egiptu, a później przez to, co słuchała swoim synom, gdy mówiono, że odszedł od zmysłów, i przez to, na co patrzyła w tym, w czasie biczowania, siedmiu koronowania jego śmierci na krzyżu. Ona z góry dziękowała. Dlatego, Boże, dziś, tego pierwszego dnia nowego roku, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za to, że będziesz przy nas i zrobisz wszystko, byśmy my się od Ciebie nie oddalili. Dziękujemy Ci za każdy dzień i każde wydarzenie. I to, które będzie łatwe do przyjęcia, i to, które będzie trudne w akceptacji dla nas po ludzku. Ale wierzymy, że Ty wiesz, co robisz. I jeżeli coś w naszym życiu trudnego dopuścisz, to po to, żeby nas uszlachetnić, żeby przyprowadzić nas do siebie, żeby nam coś nowego pokazać, żeby jeszcze bardziej nauczyć nas ufności Tobie. Jak Maria, ta, która jest królową pokoju. I w tym dzisiejszym dniu, Światowym Dniu Modlitwy o Pokój, prosimy, byś nauczył nas ufności, bo ufność daje pokój sercu. A świat zacznie się zmieniać, jeśli w naszych sercach zapanuje pokój. Tobie chwała na wieki wieków.
Amen.